wolna,
niepodległa. Kłania się Robert Erdman. Dzisiaj zapraszam na drugą część opowieści o partiach i życiu politycznym przed i po 1918 roku.
Jak myślimy o ojcach założycielach Niepodległej z 1918 roku...
Dr Patryk Tomaszewski, historyk i politolog UMK.
To przede wszystkim myślimy o Józefie Piłsudskim, bo jego imienia ulic, pomników mamy sporo w całej Polsce. Drugim z ojców założycieli, przez wiele lat zapomnianym ze względu na reprezentowany obóz, był Roman Dmowski. Kolejnym na pewno znany muzyk, świetny dyplomata, chociaż niektórzy mówili, że zbyt mocno pod wpływami swojej małżonki Ignacy Paderewski. Kolejnymi to na pewno przywódca Ruchu Ludowego, też znany dziś w Polsce, jego ulice możemy spotkać w wielu miastach, Wincenty Witos. Mamy jeszcze pana Daszyńskiego, jednego z działaczy lewicy niepodległościowej, tak to trzeba nazwać. No i oczywiście dzisiejszy nasz bohater, czyli Wojciech Korfanty.
Panie doktorze, zacznijmy od początku, jeśli chodzi o Wojciecha Korfantego. Czy dla niego polskość była czymś oczywistym, czy on musiał dokonać wyborów w którymś momencie?
W domu prawdopodobnie językiem był, bardzo prawdopodobne, że był to język polski. No, pewnie z jakąś tam gwarą śląską i naleciałościami. Ale pamiętajmy, że był to zabór, w którym dominował żywioł niemiecki, więc na ulicy, w urzędach, w szkole mówiono po niemiecku. Również uczelnie, do których aspirowali Polacy z zaboru pruskiego, no to były szkoły z językiem niemieckim. Więc myślę, że w domu polski, ale niemiecki był bardzo znany i tym językiem mógł się posługiwać na co dzień. Skąd ta polskość u niego? XIX wiek to jest na Śląsku odnowienie takiego ruchu polskiego. Wielu działaczy mówi o tym, że jesteśmy Ślązakami, ale jesteśmy też Polakami. Tutaj wyraźnie podkreślano, że nie tylko śląskość, czy śląska niemieckość, ale właśnie, że śląska polskość i ten ruch rozwija się, on jest związany też z religią katolicką, w której modlono się po prostu w domach po polsku.
A z jakim nurtem należy Wojciecha Korfantego wiązać politycznie na przestrzeni całej jego kariery?
Wojciech Korfanty jest trudny do przypisania do jednego obozu politycznego. Przede wszystkim jako młody człowiek patriota spotykał się z organizacjami podziemnymi, studenckimi, niepodległościowymi. Wśród tych organizacji najbardziej znaną był Z, taka przybudówka Ligi Narodowej. Liga Narodowa była to organizacja taka, można powiedzieć, stawiająca na wszechpolskość, mówiąca o tym, że Polacy z trzech zaborów powinni się zjednoczyć, że Polska powinna się odrodzić z trzech zaborów, a nie przy którymś z tych zaborów. Z organizował młodzież do działalności niepodległościowej, konspiracyjnej, ale raczej w duchu takim pozytywistycznym. Pracy, czytania po polsku, nauczania innych osób, że są Polakami, więc w tym nurcie znalazł się również Korfanty, czyli był pod wpływem Ligi Narodowej. A Liga Narodowa przeszła transformację z Ligi Polskiej i jej jednym z ojców, takich właściwych założycieli, chociaż nie pierwszym, był Roman Dmowski, więc była to endecja, czy też obóz narodowy, właściwie można to określić, czyli jeden z obozów politycznych, który bardzo mocno podkreślał rolę narodu polskiego w życiu zbiorowości, w życiu Polski, więc że naród polski ma być tym najważniejszym elementem, że Polska powinna być w miarę monokulturowa Polska właśnie. No i Korfanty spotkał się z tym obozem i z tym obozem związał swój początek działalności. Na pewno Korfanty miał mocną peregrynację, aby zajmować się samemu pisząc, ale również organizując dziennikarstwo. No i Liga Narodowa też właśnie w tym kierunku szła, żeby budować polską prasę. Pamiętajmy, nie było Facebooka, nie było internetu. To były czasy takie, gdzie słowo pisane było obok wieców najważniejszym nośnikiem idei, więc tutaj związał się z tym obozem narodowym. Mówi się, że rozstał się z nim gdzieś tam na przełomie 1907 roku. Nastąpiła fronda wtedy w tym obozie narodowców. Wynikała z innego patrzenia na dojście do niepodległości, więc to były tarcia taktyczne, można rzec. No i tutaj później Korfanty, można powiedzieć, wiąże się z takim ruchem, no, Ślązaków dążących do niepodległości Polski. Z tego nurtu wyradza się chrześcijańska demokracja. chrześcijańska demokracja była, jest w zasadzie do dziś takim nurtem politycznym, który odwoływał się, no jak sama nazwa wskazuje, do wartości chrześcijańskich. Przede wszystkim one były zapisane w dwóch encyklikach. Pierwszą z nich było Rerum Novarum z końca XIX wieku, no i w niej mówiono o tym, że obywatele, robotnicy muszą włączać się w nurty działalności takiej na rzecz też robotników, na rzecz polepszenia sytuacji gospodarczej, że trzeba być aktywnym. Od tej encykliki zaczynamy mówić o pewnym takim pomyśle, żeby katolicy organizowali się również w partie polityczne. Kościół w zasadzie w tamtym okresie nie mówił wprost, że to mają być partie polityczne, raczej chodziło o akcję katolicką, o działalność społeczną. Natomiast ostatecznie powstał taki nurt w całej Europie, który do dziś istnieje, nazywamy chrześcijańską demokracją. Mamy tutaj dwa człony, z jednej strony mamy naukę społeczną Kościoła, z drugim elementem ważnym jest ta demokracja, czyli sposób demokratyczny zarządzania państwem, zdobywania władzy. No i z tym nurtem w zasadzie Korfanty był związany przez resztę swojego życia jako jeden z przywódców tej osławionej chadecji. Kłopot z chadecją był następujący. Chrześcijańscy demokraci zazwyczaj wchodzili właśnie we współpracę z tym obozem silniejszym, czyli obozem narodowym. I czasami różnice zdań były bardzo płynne. Były to nurty stosunkowo do siebie podobne. Dla słuchaczy może, żeby lepiej zrozumieć, jest to tak jak ze Zjednoczoną Prawicą dziś. Jest to kilka jednak nurtów politycznych, ale jednak odbieramy jako całość, więc te słabsze środowiska i chadecja często miały kłopot z wyartykułowaniem swojej pozycji, natomiast Korfantemu na Śląsku udało się stworzyć silny nurt chrześcijańsko-demokratyczny, słyszalny w całej Polsce i to jest niewątpliwie jego sukces. I ja bym nazwał pana Korfantego jednak chadekiem. Endecja to był tylko jeden z epizodów jego życia, który na niego wpłynął, też na jego postawę budowania partii politycznej w oparciu właśnie o działalność taką u podstaw. Prasa, wiece, przekonywanie, namawianie, tłumaczenie, że jesteśmy Polakami. Wtedy na Śląsku było to niezmiernie istotne.
Jego talenty Rzeczpospolita potrafiła wykorzystać, zagospodarować, no bo wiadomo, miał swój udział w Powstaniu Śląskim, miał swój udział w Powstaniu Wielkopolskim, a po 1918?
Obejmował kilka stanowisk. Rzeczpospolita czy potrafiła wykorzystać jego talent? Może zaczniemy od tego, że ten talent polityczny już mógł sobie wypracować, był już parlamentarzystą jeszcze w czasie zaborów, to na pewno wpłynęło na taką drogę dyplomatyczną, bo jednak już pierwsze szlify polityczne miał, nie był to człowiek, który nie miał doświadczenia politycznego, a wręcz powiedziałbym, że już był dobrze przygotowanym, dobrze wykształconym, dobrze znającym realia Śląska, ale też Wielkopolski politykiem w roku 18. Na pewno nie był jedynie politykiem, bo był również dziennikarzem, a raczej wydawcą, czyli animatorem tego życia wydawniczego, ale do tego pewnie jeszcze sobie wrócimy. Natomiast patrząc, czy został wykorzystany, zasiadał w Sejmie Śląskim z ramienia Bloku Narodowego. Zasiadał również w Sejmie, ale tam spotykał się również jego działalność z krytyką. Był nominowany, miał zostać premierem. No nie udało się ostatecznie, żeby tym premierem został, ale taki pomysł był. Sprzeciwił się temu jego przeciwnik polityczny, trzeba to jasno powiedzieć. To były dwie wizje polityczne. Antagonista, nie tylko Korfantego, ale również wspomnianego Dmowskiego, Józef Piłsudski. No i tutaj ten antagonizm, ten ślad antagonizmu, przeciwieństwa tych dwóch postaci będzie widoczny w całym okresie dwudziestolecia międzywojennego. On zaważy też na pewnych decyzjach życiowych Korfantego, o których też może jeszcze dopowiemy za chwilę.
Fragment mowy posła Wojciecha Korfantego, 25 lutego 1919 rok.
Wiemy wszyscy, że barbaryzm rosyjski całe połacie kraju naszego zniszczył. Łupiestwa i rabunki pruskiego zaborcy kraju naszego przemysłu zniszczyły. Sioła całe wyludnione, lasy wytrzebione, setki zaś tysięcy robotników tułają się po ulicach i po miastach, wyciągając daremnie ręce po zarobek. Drugie tysiące ofiar wojny snują się po kraju, niezdolne do dalszej pracy. Głód i choroby dziesiątkują ludność naszą, a w tym smutnym położeniu dwa grożą nam niebezpieczeństwa. Burżuj, paskarz i towarzysz, bandyta bolszewik.
Polska była państwem unitarnym.
Dr Patryk Tomaszewski.
Ale w tej unitarności był pewien wyłom, więc był Sejm Śląski i była autonomia śląska, czyli Śląsk miał swój Sejm krajowy, taki na niewielkim obszarze. Generalnie był to wyłom w tej unitarności państwa polskiego. No i na tym Śląsku Korfanty odgrywał do 26 roku, a nawet 7, według mnie jedne z pierwszych skrzypiec.
A powróćmy jeszcze do tego wątku konfliktu między Piłsudskim a Korfantym.
U podstaw leżała jeszcze właśnie koniec XIX wieku. Z jednej strony mamy taką wizję i w tej wizji również Dmowski i Korfanty stali tutaj w jednym szeregu do tego 907 roku. To jest wizja Polski integralnej, takiej bardzo mocno wysuniętej na zachód, z Śląskiem w ramach Rzeczypospolitej, z dostępem szerokim do morza, z przesunięciem się na powiaty, te plebiscytowe, które nie zostały włączone do Polski, czyli generalnie przesunięcie Polski na zachód i mocne podkreślenie jej statusu jako państwa narodowego, czyli że Polacy mają mieć tak w uproszczeniu najsilniejszą rolę w tym państwie. No i druga wizja państwa to jest wizja Piłsudskiego, taka trochę romantyczna. Państwo polskie mocno przesunięte na wschód z mniejszościami słowiańskimi, które będą stanowiły liczny element tego państwa, gdzie Polacy byli w niektórych miasteczkach, zresztą II Rzeczypospolitej, mniejszością, trzeba to wyraźnie podkreślić, ale Polski opartej o sojusze z innymi niepodległymi państwami na wschodzie, czyli tutaj takimi państwami buforowymi. To Piłsudski myślał przecież o niepodległej Ukrainie. No Białoruś nie miała sił, elita białoruska, żeby takie państwo powstało, ale też Litwa, Łotwa, Estonia, czyli państwa, które będą pomagały nas, Polskę, i będą buforem w stosunku do Rosji sowieckiej. Natomiast ta wizja dla Korfantego była obca ze względu na to, że pochodził z innej dzielnicy, z inne doświadczenia życiowe niż Józef Piłsudski. On wychował się na Śląsku, gdzie trzeba było walczyć o polskość i generalnie było jednoznaczne określenie: albo jestem Polakiem i chcę do Polski, albo jestem Niemcem. Ta śląskość, że jestem Ślązakiem i nie wiem, czy gdzie chcę mieszkać, była jeszcze wtedy słaba. Raczej to była taka antynomia, albo Polak, albo Niemiec. Więc dla niego ta wizja była jasna, że Polak to jest osoba, która się deklaruje Polakiem, a nie obywatel wielonarodowościowej Rzeczypospolitej, a ta wizja była bliższa Józefowi Piłsudskiemu. Ale to są początki. Natomiast taki spór właściwy dotyczy przede wszystkim wizji samego działania. Korfanty jest związany z prawicą, Chadecja to prawica. Piłsudski opiera swoje rządy na wsparciu przez PSL Wyzwolenie, czyli nurt ludowy, ale taki lewicujący, oraz w oparciu o PPS, czyli środowiska lewicowe. Więc to jest też inna jakby biografia polityczna. Z jednej strony mamy polityka centrowego, ale prawicowego, czyli Korfanty. Z drugiej strony mamy polityka, który mówił, że wysiadł z tramwaju socjalizm na przystanku Niepodległość, czyli Józef Piłsudski, ale jednak o takich peregrynacjach lewicowych. A po 26 roku to będzie jeszcze spór dotyczący wizji państwa. I to będzie bardzo istotny spór, bo wiemy, że zmiana władzy, przewrót majowy doprowadził do w zasadzie jednopartyjności, że mamy obóz polityczny, który nazywamy sanacją, który przejmuje ster władzy w Polsce, no i z tą władzą nie bardzo chce się podzielić. Dwa, nie chce się liczyć z opozycją, a Korfanty jest w tej opozycji. I tutaj wyraźnie mówi o tym, że potrzeba demokratyzacji państwa polskiego. I to jest kolejny właśnie element sporu w wizji państwa już po roku 1926.
Po roku 1926 mamy tutaj takie w zasadzie...
Profesor Zdzisław Biegański, historyk UKW.
Kilka podokresów. Pierwsze lata od 26 do roku 1930 to jest taki okres przejściowy, bo z jednej strony mamy zwycięstwo zwolenników Józefa Piłsudskiego w zamachu majowym, pokonaniu opozycji, głównie narodowej, ale nie tylko. Także takie różne przetasowania na scenie politycznej, bo jednak w bardzo wielu partiach politycznych po roku 1926 ujawniły się grupy zwolenników marszałka Piłsudskiego, które później nie godziły się z przejściem danej partii do opozycji wobec systemu pomajowego. Przykłady mógłbym tutaj mnożyć. Na przykład w partiach typu Narodowa Partia Robotnicza nastąpiło pęknięcie, powstała taka frakcja NPR Lewica, głównie na naszym terenie, ona działała tu w Wielkopolsce, w Łódzkiem, która poparła Piłsudskiego, czy na przykład w PPS-ie, kiedy partia ta po okresie poparcia dla Piłsudskiego i zamachu przeszła do opozycji, bardzo szybko powstała grupa opozycyjna z Raimundem Jaworowskim, z tym Jędrzejem Moraczewskim, o którym wspominałem, na czele, która utworzyła partię przypominającą partię socjalistyczną, której liderem był Piłsudski, a mianowicie PPS, dawną frakcję rewolucyjną. I stała się lewą częścią obozu piłsudczykowskiego. Tak więc te przetasowania dotyczyły także ruchu ludowego. Bardzo duże zmiany nastąpiły w tym nurcie konserwatywnym. Część ziemiaństwa po takim okresie zawahania, 26-27 rok, generalnie poparła ostatecznie Piłsudskiego. Więc ziemiaństwo stanowiło od tego momentu taką bazę, między innymi rekrutacyjną, jeżeli chodzi o kadry dla administracji sanacyjnej. Tutaj ogromna nadreprezentacja i można powiedzieć, że to środowisko popierało Józefa Piłsudskiego. Więc to były dosyć duże takie zmiany, przetasowania. Jednocześnie Piłsudski nie wprowadzał tych nowych porządków od razu z takim jednoznacznym natężeniem, próbował także rozwiązań kompromisowych, dyskusji z opozycją w parlamencie. To przynosiło raczej dosyć mierne efekty, bo opozycja jednak zaczęła coraz bardziej zdecydowanie krytykować grupę Piłsudskiego. I tutaj jakąś tam próbą wyjaśnienia tej sytuacji były wybory z roku 1928. Wówczas sanacja już zorganizowała bezpartyjny blok współpracy z rządem jako takie ugrupowanie, które miało sięgnąć po sukces wyborczy. To się jednak nie zupełnie udało. Ta partia uzyskała szybko, ta organizacja, bo Piłsudczycy unikali nazwy partia, chociaż tak naprawdę to była partia polityczna, uzyskała dziś około 26% poparcia. To jednak no i mało, i dużo. W sumie za mało, żeby bezpiecznie rządzić. Opozycja miała de facto większość w parlamencie, stąd też lata 28-30 były wyjątkowo niespokojne. Opozycja wykorzystywała parlament do walki z Piłsudskim, który z kolei rządził głównie dzięki sile administracji, różnych grup propaństwowych, jak to wtedy określano, wojska, policji. Była sytuacja trudna, nawet także w parlamencie dochodziło do bardzo wielu gorszących incydentów, które no, czasami można jednak i znaleźć porównania w czasach współczesnych. Ale w tamtych okresie też się zdarzały, w tym jakieś różne ekscesy, bardzo takie zdecydowane słowa wypowiadane w tym m.in. przez samego Piłsudskiego. I przesilenie nastąpiło w 30 roku. W 1930 roku, kiedy opozycja doszła do wniosku, że metodami parlamentarnymi nie będzie w stanie przywrócić wszystkich reguł konstytucji marcowej, nie będzie odsunąć w stanie po prostu Piłsudczyków od władzy i postanowiła sięgnąć po rozwiązania no de facto siłowe, to znaczy zapowiedziała organizowanie masowych manifestacji protestacyjnych w wielkich miastach polskich, poczynając od jesieni 1930 roku. I w tym momencie Piłsudski i grupa czołowych polityków sanacyjnych postanowiła zareagować zdecydowanie. To znaczy, jak wiemy, rozwiązano wtedy parlament, ogłoszono kolejne wybory, jednocześnie przez kraj przeszła taka fala represji wobec opozycji. Uwięziono kilkudziesięciu polityków opozycyjnych, potem wytoczono niektórym z nich proces. Odbyły się wybory tak zwane brzeskie w listopadzie 1930 roku. Nie były to wybory w pełni demokratyczne, w tym sensie, że bardzo zaangażowała się administracja. Administracja, która była propiłsudczykowska, tu mówiono właśnie propaństwowa, i w jakiejś mierze ona wpłynęła na wynik tych wyborów. W sumie opozycja uzyskała znacznie mniejsze poparcie niż się spodziewała. Na tak zwany centrolew, czyli taką koalicję prawie wszystkich partii opozycyjnych z wyłączeniem tylko narodowców z jednej strony, a z drugiej komunistów, zagłosowało zaledwie około 18% wyborców, więc niezbyt dużo. Natomiast BBWR uzyskał poparcie ponad 45% wyborców, co w przełożeniu na mandaty dało ponad 55% wszystkich mandatów, czyli umożliwiło już bezpieczne rządy, jeszcze tylko nie zapewniało większości zdolnej do zmiany konstytucji. I właściwie od roku 1930 mamy do czynienia z taką, no, można by to, no, na pewno systemem autorytarnym, taką miękką dyktaturą, chociaż to określenie dyktatura jest czasami kwestionowane, ale no, w jakiejś mierze pewne atrybuty były wtedy spełniane. W każdym razie na pewno funkcjonował nadal system parlamentarny, ale silnie ograniczony. Wszelkie przerosty działalności parlamentu, partii politycznych, jeżeli zagrażały ówczesnej władzy były w zarodku tłumione w sensie podejmowania różnych czynności administracyjnych, sądowych, ewentualnie także i policyjnych. Więc od roku 1930 tak naprawdę ten polski parlamentaryzm stawał się już trochę atrapą.
Fragment artykułu Dyktatura i Parlament z Polonii z 12 kwietnia 1929 roku.
Polska pomiędzy wszystkimi ustrojami w Europie zajmuje miejsce specjalne. Od maja 1926 roku posiada dyktatora. Nic nie może się stać bez rozkazu lub zgody marszałka Piłsudskiego. A jednak, stwierdza pan Martin, ta dyktatura jest odziana w formy parlamentarne. Konstytucja pozostała niezmieniona. Wybory nie dały nawet rządowi większości. Piłsudski odmówił objęcia najważniejszych stanowisk w państwie. Rządzi on krajem ze swojego gabinetu ministra wojny. Ta mieszanina dyktatury i parlamentaryzmu, ten rozwód między rzeczywistością a zewnętrzną fasadą jest, zastanawia się pan Martin, dobrą być może koncepcją. Ale należy przyznać, że system ten posiada wiele braków dla rządu, bo go paraliżuje, dla Izby, którą upokarza i dla kraju, który nie wie, jak się na to zapatrywać.
A pan jako politolog, jako historyk też, jak ocenia tę Polskę do roku 26, do zamachu majowego? Czy rzeczywiście w Polsce wówczas dochodziło do tak negatywnych zjawisk i skala tych negatywnych zjawisk była tak wielka, że Piłsudski musiał ten zamach zrobić? Czy to było niepotrzebne po prostu?
Dobre pytanie, ale też bardzo trudne.
Doktor Patryk Tomaszewski.
Bo trudno nam się wczuć w sytuację polityczną, z jaką mieliśmy do czynienia w wspomnianym okresie. Przede wszystkim Polska, należy pamiętać, jest połatana z trzech zaborów. O innej kulturze pracy na przykład. Inna była w zaborze pruskim, inna była w byłym zaborze rosyjskim, inna w austro-węgierskim, więc mamy trzy typy pracy, trzy typy ustawodawstwa. Troszkę zmienia się jednak mentalność Polaków pod wpływem zaborców, co niektórzy zauważają do dziś, prawda, że mamy ten podział jednak na tą Polskę poznańską i powiedzmy Polskę z zaboru rosyjskiego, że to jest widoczne te elementy do dziś, czyli one były bardzo silne jeszcze w okresie 18-26. Do tego dochodzą spory polityczne, duży pluralizm partii politycznych, powstają najróżniejsze nurty polityczne, które dążą do zdobycia lub wpływu na władzę, które niestety nie mogą zdobyć przy rozdrobnieniu parlamentarnym większości stabilnej, więc dochodzi do częstych zmian rządu, dochodzi do niestabilizacji politycznej, a obywatele chcą spokoju, kłótnie polityczne interesują mniej. Szukają mentalnie, szukają też wsparcia dla takiej władzy, która by mogła jednak pogodzić wszystkie strony. Parlamentarnie, demokratycznie tej władzy nie można utworzyć. Są rządy mniejszościowe, na przykład rządzi tak zwany Hienopiast, czyli Endecja, Chadecja plus PSL Piast, czyli PSL taki bardziej dużych gospodarstw rolnych i te rządy się co chwila zmieniają. Mamy stałą krytykę rządu. Polska jest w kryzysie, bo to jest państwo nowe, młode, sklecone z trzech części. To powoduje, że odzywają się głosy mówiące, że trzeba silnej władzy, trzeba troszkę wziąć Polaków za głowy, żeby zaczęli pracować i myśleć wspólnie dla dobra ojczyzny. No i taką wizję przedstawia Józef Piłsudski. Ma oparcie w wojsku. No wojsku nie ma co się dziwić. Wojsko jest oparte na hierarchii. Dla wojskowego jest to czymś naturalnym. Nie długie dyskusje parlamentarne, co ma być, jak będzie, kto ma rządzić, tylko jasny rozkaz i wykonanie zadania i rozliczenie z zadania. Więc ma wsparcie w elitach wojskowych, w części elit wojskowych, oczywiście nie wszystkich. Ma też wsparcie Józef Piłsudski w części społeczeństwa, które ma dość kłótni parlamentarnych, nie rozumie ich, pojawiają się afery różnego typu. To wszystko nie wpływa na dobrą atmosferę. No i Józef Piłsudski proponuje rozwiązać ten węzeł gordyjski jednym cięciem, można tutaj przysłowiowej szabli, czyli przejęciem władzy w drodze najlepiej pokojowej, a jeżeli się nie uda, no to w drodze przymusu. No i do tego przymusu dochodzi w maju 26 roku. I Korfanty jest po drugiej stronie barykady, bo jest parlamentarzystą i demokratą, który uważa, że władzę należy budować w oparciu o wybory, a nie rozwiązania siłowe.
A sanacja okazała się sanacją?
Próbowała uzdrowić. Oczywiście taki duży obóz. To jest w ogóle dotyczy, niezależnie od lat, o jakich będziemy mówili, są pewne charakterystyczne cechy obozu władzy. Obóz władzy to zazwyczaj twardy trzon, który wierzy w zmiany. Są to ludzie ideowi, ludzie, którzy po prostu wierzą w to, wierzą w swojego przywódcę. Józef Piłsudski, pamiętajmy, miał mocne oparcie w swoich ludziach, w legionistach. Miał spore poparcie, jeżeli chodzi o wyborców również, czyli Polacy popierali go. Oczywiście mniejsze poparcie, bo to będzie też istotne, miał na Pomorzu, w Wielkopolsce i na Śląsku. Tutaj silne wpływy i endecji, czyli Narodowych Demokratów, i kadecji dawały znać, i Piłsudski tutaj nie cieszył się taką estymą, tutaj mówię o Toruniu chociażby, jak to miało miejsce na wschodzie Polski. I wracając do pytania, czy sanacji się udało. Więc mamy ten twardy trzon i zawsze będzie w partiach politycznych, organizacjach dużych, twardy trzon, który idzie za głosem tego przewodnika, który ma wizję państwa. Znajdują się też pragmatycy, którzy przyczepiają się, przyklejają do tego obozu. Jedni ze względów takich koniunkturalnych, inni uważają, bo są propaństwowcami i uważają, że po prostu jest nowy rząd, jest nowa władza, trzeba z nią iść, bo nie ma innego wyjścia, bo po prostu jak nie, no to jesteśmy, uwsteczniamy. Więc po prostu musimy się godzić na te warunki, które są. No i ten obóz sanacyjny też był taki rozbity. Jeszcze jedna rzecz, że generalnie on był zjednoczony wokół Józefa Piłsudskiego. Do tego też pewnie jeszcze wrócimy, ale Józef Piłsudski umiera w 1935 roku i okazuje się, że ten monolit oparty na przywódcy wcale takim monolitem do końca nie jest i jest krytyka również wewnątrz samego obozu. Będą różne inne koterie, ugrupowania wewnętrzne, które będą walczyły po schedę po Piłsudskim. A gdzie jest Korfanty, gdzie jest opozycja? Opozycja przygląda się temu z niesmakiem, uważając, że Polska jak taka wielka szata jest rozrywana poprzez zwolenników Piłsudskiego już po jego śmierci, a przed jego śmiercią, czy się udało? Udało się zbudować kilka elementów tego silnego państwa, natomiast nie udało się wyleczyć polityków, również obozu sanacyjnego, chociażby z takich rzeczy jak i korupcja, i nepotyzm. To wszystko, co dotyka do dziś prawie każdy kraj na świecie, więc te elementy niestety były. Piłsudski twardą ręką nie potrafił sobie z nimi poradzić. Wynikało to też z jego wieku, wynikało że z tego, że jednak ta gra wewnętrzna toczyła się. No i Korfanty, kadecja, patrząc na to jako opozycja, krytykowała ten obóz władzy, uważając, że bez przymusu on nie ma poparcia społecznego tak dużego, żeby rządzić. I zresztą to było słuszne, bo były wybory brzeskie, które pokazały, że bez pewnego przymusu raczej obóz władzy nie zdołałby tak dużego poparcia społecznego.
Po tych pierwszych wyborach takim kolejnym punktem granicznym, datą jest przewrót majowy. Jak do tego przewrotu majowego funkcjonowały partie w Polsce? To rzeczywiście był taki chaos?
Ogólnie musimy pamiętać, że w okresie II Rzeczypospolitej odbyło się takich 6 kampanii wyborczych.
Profesor Zdzisław Biegański.
Ale działały parlament w 5 kadencjach, gdyż te pierwsze wybory miały charakter wyborów do Sejmu Ustawodawczego, tak, z roku 19 plus akcje uzupełniające. Tak naprawdę pierwszy parlament pierwszej kadencji wybrano w roku 1922. Kolejne wybory odbywały się w roku 1928, potem 30, 35 i 38 ostatnie do parlamentu piątej kadencji. Okres do roku 1926 nazywamy właśnie takim okresem parlamentarnym, ponieważ rzeczywiście parlament wtedy w systemie politycznym odgrywał rolę wiodącą i te partie, ich gra, ich jakby znaczenie, sukcesy wyborcze decydowały de facto władze wykonawcze w rządzie i o biegu spraw. No bardzo istotne były te wybory z roku 1922, które przyniosły zwycięstwo prawicy narodowej demokracji, która do tych wyborów poszła w sojuszu z chrześcijańską demokracją, jako taki chrześcijański związek jedności narodowej w społeczeństwie, często tak trochę negatywnie określany jako tak zwana hiena. Więc to ugrupowanie odniosło największy sukces wyborczy, ale nie potrafiło tego przełożyć na trwały proces rządzenia. Po prostu państwo do roku 1926 przeżywało bardzo wiele takich kryzysów gabinetowych, zmieniały się rządy, często po kilka w ciągu jednego roku, dla przykładu rok 1922 czy 25, więc to takie dosyć częste zmiany. Doszło do tego, że na przykład najbardziej znany rząd tego okresu, czyli rząd premiera Władysława Grabskiego, on funkcjonował, przypomnę, od de facto końca, od roku 1924-1925, dokonał wielu bardzo znaczących reform, to jednak ten rząd tak naprawdę był rządem pozaparlamentarnym. On nie był oparty o większość w parlamencie, tylko o pewne przyzwolenie dla jego funkcjonowania i miał tylko takie prerogatywy, kompetencje do wykonywania zadań na czas, na przykład na pół roku. I po pół roku ponownie można było głosować nad ich przedłużeniem albo je odebrać. Więc był to taki bardzo chybotliwy. Ten rząd nie był zbyt taki, powiedzmy, silny i nie miał tego bardzo dużego poparcia zaplecza w parlamencie. Był często uzależniony od woli niewielkich klubów politycznych, niewielkich partii. Na przykład wystarczyło, że w roku 1925 swoje poparcie dla tego rządu wycofała Narodowa Partia Robotnicza, bardzo popularna w naszym regionie, i rząd musiał podać się do dymisji. Został zastąpiony rządem Aleksandra Skrzyńskiego. Więc tutaj jakby krytyka tego polskiego parlamentaryzmu i tego partyjniactwa w jakiejś mierze była uzasadniona. Osobiście jednak ja się z tym nie zgadzam, z tą krytyką, która głównie wychodziła z ust zwolenników marszałka Piłsudskiego i osób, które potem w jakiejś mierze w ten sposób uzasadniały przeprowadzenie zamachu majowego. No bo jednak proszę zobaczyć, że mimo, że ten polski parlamentaryzm, to funkcjonowanie partii politycznych można ocenić jako w jakiejś mierze kulawe, no nie do końca było to doskonałe, jednak rzeczywiście nie brakowało sporów i kryzysów, to jednak to państwo okrzepło do roku 1926. Proszę zobaczyć, że dokonano tych wszystkich posunięć ustawodawczych, a więc przyjęto konstytucję marcową w roku 1921. Dokonano bardzo wielu reform, chociażby reformy walutowej 1924 roku. Rozpoczął się z bardzo dużym powodzeniem proces unifikacji ziem wchodzących w skład różnych zaborów. Przecież powstawało prawo dotyczące właściwie wszystkich elementów życia. Prawo, które wpisywało się już w tradycję państwa polskiego z odrzuceniem ustaw zaborczych. Więc to wszystko, mimo że to było niedoskonałe, to jednak można powiedzieć, że sytuacja stabilizowała się. I wcale nie jest pewne, że zamach majowy stanowił tutaj takie jakby przecięcie niekorzystnych procesów, jak się to często mówi. Ta polska demokracja niedoskonała się po prostu docierała i przykład Polski nie jest wcale taki najgorszy, gdyby to porównać z innymi państwami ówczesnej Europy.
Lata 30. dla opozycji, w tym dla Korfantego, dobrze się nie zaczęły. Trafił do więzienia.
Są dwa elementy. Korfanty jest atakowany już w roku 27. I tutaj...
Doktor Patryk Tomaszewski.
Nie ma jasności, czy wszystkie ataki były niesłuszne, czy też były częściowo uzasadnione. Chodzi o to, że finansował wydawanie czasopism, które wydawał, do których pewnie jeszcze wrócimy, z środków, które jako członek Rady Nadzorczej otrzymywał w Banku Przemysłowym, Banku Śląskim S.A. i wyszło to na jaw, że jest człowiekiem, który jako polityk ma spore zasoby finansowe właśnie z rad nadzorczych. To się odbiło dużym echem w parlamencie polskim, gdzie skrytykowano go za to, że to jest nieetyczne, że pobiera pieniądze, które wydaje również na swoją działalność, no powiedzmy dziś to nazwiemy komercyjną, tak, wydawanie czasopis, które no przynosić mają też dochód. Nie są tylko ideowe, ale mają też zarabiać i w najłagodniejszej formie mówiono o Korfantym, że przynajmniej jest to nieetyczne, że to nie licuje szczególnie z postawą polityka Hadecji, odwołującego się do wartości katolickich. To było takie minimum, a w podtekstach było również, że to są pieniądze przemysłowców, że jest na pasku jakiś tam koterii, które, no skoro pobieramy pieniądze, mają na niego olbrzymi wpływ. W same wybory brzeskie, to jest zamknięcie Korfantego, zresztą nie tylko Korfantego, ale również znanego, świetnego, wybitnego polityka Wincentego Witosa, twierdzy brzeskiej. Sam Korfanty nie został oskarżony w procesie brzeskim, natomiast został zamknięty. Po co zamykano polityków w twierdzy brzeskiej? No to była restrykcja związana z wyborami. Po prostu trzeba było osoby znane, mające duże poparcie społeczne, cieszące się prestiżem, będące znanymi działaczami, wykluczyć z tej rozgrywki wyborczej. Może dodać jeszcze, w 27 roku Sąd Marszałkowski stwierdził w listopadzie, 22 listopada 27 roku, że zachowanie Korfantego nie licowało z godnością posła i publicysty. To jest takie ciekawe. Dziś o moralności publicystów raczej nie mówimy, prawda? Wtedy uważano, że to jest bardzo ważny zawód. To coś więcej niż dziennikarz. Publicysta kształtuje opinie społeczne. Nie mamy, pamiętamy wtedy, innych w zasadzie mediów poza prasą, więc nie licowało również z godnością publicysty. I to jest jakby ten jeszcze zarzut, który był w 27 roku, no i na pewno odbił się na i psychice, i na popatrzeniu na Korfantego, bo zawsze jakaś łatka przyklejona, trudno ją bardzo oderwać. I to jest też ten ważny element. A rok 30 to jest rok, gdzie już sanacja wygrywa wybory, one są pod przymusem. Twierdza Brzeska jest tym negatywnym znakiem i śladem na rządach sanacji w Polsce. Pierwszym, bo nie jedynym, bo będzie Bereza Kartuska później, ale w Berezie Korfanty nie będzie, bo po prostu wyjedzie z kraju, bojąc się, że będzie szkalowany, że będą restrykcje w stosunku do niego. Również był w wielkim sporze z wojewodą śląskim Grażyńskim, to nazywał się Naprawiaczem, to była taka grupa, powiedzmy, lewicująca w ramach sanacji, i wojewoda Grażyński ma wielkie wpływy na Śląsku, a pamiętamy, że te wpływy to również wpływy na przemysł, na gospodarkę. Śląsk to jednak ekonomiczne płuca Polski w tamtym okresie.
Porozmawiajmy o skali represji wobec opozycji po zamachu majowym.
Można na to spojrzeć, biorąc pod uwagę różne takie punkty widzenia.
Profesor Zdzisław Biegański.
Z jednej strony, gdyby przyjąć porównanie do niektórych państw ówczesnej Europy, a zwłaszcza polskich sąsiadów, a szczególnie w latach 30., wiemy, jak wyglądała sytuacja, czy to w Związku Sowieckim, czy w Niemczech po dojściu Hitlera do władzy. Ale nawet także, gdyby przyjąć to porównanie w odniesieniu do takich państw tutaj na Bałkanach, Serbia, czy powiedzmy Rumunia, Bułgaria, to ta sytuacja w Polsce nie była jakaś krytyczna w sensie poziomu stosowanych represji. Represje nie przybrały aż tak wielkich rozmiarów. No niemniej jednak miały miejsce. Miały miejsce i tutaj możemy wskazać na bardzo wiele faktów. No, szczególnie gorszące jest rozprawa właśnie z opozycjonistami, którą można ująć w ramach tego syndromu brzeskiego. Brześć, ponieważ tam osadzono czołowych polityków opozycji, postawiono im na dodatek zarzuty działalności antypaństwowej. Dotyczyło to nawet takich polityków, jak chociażby pięciokrotny de facto premier Rzeczypospolitej po roku 1918, Wincenty Witos, no w końcu postać niesłychanie zasłużona, czy zarzuty formułowane wobec Wojciecha Korfantego, który przecież też ma wspaniałą kartę walki o polskość na Śląsku, czy Karola Popiela, czołowego działacza chrześcijańskiej demokracji w Polsce, no to były rzeczy bardzo niegodne, niektórych z nich bardzo brutalnie traktowano. No ale to było związane z ówczesną po prostu walką o władzę. Niektórzy mogą twierdzić, że w jakiejś mierze zapobiegało to konfliktowi wewnątrz państwa w szerszym wymiarze. No takie ewentualnie usprawiedliwienie można znaleźć, że rzeczywiście, że wiadomo, że z regułami demokracji to nie ma nic wspólnego. Natomiast pan redaktor pytał o takie symbole represji, czyli na przykład Berezę Kartuską. No tutaj trzeba pamiętać, że w Polsce działały partie, które określano mianem antypaństwowych. A więc partie, które w jakiejś mierze godziły w podstawy ustroju, nie zgadzały się w ogóle z samym funkcjonowaniem państwa w jego ówczesnym kształcie. I tutaj mam na myśli z jednej strony komunistów, odrzucających to państwo w pierwszych latach całkowicie ze względu na swoje doktrynalne przekonania i inicjacje ze strony międzynarodówki komunistycznej w Moskwie, ale z drugiej strony także mam na myśli różne partie mniejszości narodowych, które to partie, na przykład zwłaszcza ukraińskie, także nie godziły się z przynależnością do Polski określonych ziem. Walczyły czy to na przykład o samodzielność państwową, czy też co najmniej o jakąś bardzo szeroką autonomię. Dokonywały na przykład w latach 30. także zamachów terrorystycznych na czołowych działaczy polskiego życia politycznego, że chociażby wspomnimy udany zamach, zabicie polskiego ministra spraw wewnętrznych Pierackiego w roku 1930. Czy kuratora okręgu lwowskiego, czy czołowego działacza socjalistycznego i jednocześnie piłsudczyka Tadeusza Hołówkę. Więc te przykłady można mnożyć. Dużo było też takich ruchów, niepokojów po prostu na Kresach Wschodnich. Trzeba było nawet wysłać tam wojsko po raz pierwszy w takiej skali w roku 1930. Tutaj dlatego też zorganizowano Berezę Kartuską w roku 1934. Była to bezpośrednia odpowiedź na zamach na Bogdana Pierackiego. po zabiciu Pilackiego doszło właśnie do zgody Piłsudskiego na utworzenie takiego obozu. No to oczywiście nie przynosi tutaj chluby. Możemy ocenić to jednoznacznie negatywnie, bo wprawdzie nie był ten obóz takich podobnych znamion jak obozy niemieckie. W tym czasie nie można go nazwać jednoznacznie obozem koncentracyjnym, ale jednak niszczono tam ludzi. Ludzie podlegali tam bardzo okrutnemu reżimowi, właściwie nieustannej pracy, bo to tam było takim charakterystycznym elementem, że ludzie byli zmuszani do pracy od 6 rano do 22, wykonywali te prace zupełnie takie bezsensowne. Chodziło o wymęczenie. Jeżeli komuś kończyły się tak zwane siły życiowe, to wtedy go po prostu zwalniano z tego obozu i dlatego też śmiertelność w tym obozie nie jest zbyt wysoka.
I wreszcie jest końcówka lat 30.
Na szczęście nie widzi tej klęski, bo pamiętajmy, że od młodych lat, od czasów studiów walczy o najjaśniejszą, niepodległą Rzeczpospolitą. Te wizje...
Dr Patryk Tomaszewski.
Są różne w stosunku do innych polityków. Niemniej całe życie poświęca dla pracy dla Polski. Po to wydaje czasopisma Górnoślązak, później Polonie w okresie już niepodległości. Po to zasiada w różnych gremiach, również jest parlamentarzystą. Później tworzy jeszcze koncepcję współpracy front marsz prawicowych przede wszystkim, tak to trzeba było nazwać. A potem tworzy jeszcze Stronnictwo Pracy w 1937 roku, czyli ugrupowanie, zjednoczone ugrupowanie katolików, można tak to nazwać. Ale już to dokonuje jako emigrant z Pragi czeskiej, z której wyjeżdża po zajęciu jej w 1938 roku przez Niemcy i udaje się do Paryża, a z Paryża w kwietniu 1939 roku wraca do Katowic. Jest aresztowany na podstawie sankcji prokuratorskich, osadzony w więzieniu mokotowskim w Warszawie, ale ze względu na chorobę zwolniony. I to nie jest piękna karta, prawda? Taki wybitny polityk zostaje osadzony w więzieniu i tylko wyszedł z tego więzienia ze względu na słaby stan zdrowia. No i umiera. On brzydził się korfanty totalitaryzmem, a niestety ten totalitaryzm zajął ziemię polskie i to może dobrze, że nie widział, co się stało i po prostu zmarł w tym 1939 roku, chwilę przed wybuchem wojny.
A wróćmy jeszcze do tego wątku praw wyborczych dla kobiet. Z czego to wynikało?
Wydaje mi się, że trzeba...
Profesor Zdzisław Biegański.
...docenić polską w ogóle myśl polityczną, która od samego początku stanęła na takiej podstawie uznającej jednak prawa stosunkowo powszechne. Proszę zauważyć, że w sumie to zakreślono stosunkowo niski cenzus wiekowy, a więc umożliwiało to uczestnictwo bądź czynne, bądź bierne w akcie wyborczym dosyć dużej grupy społeczeństwa i to samo dotyczyło kobiet. To moim zdaniem był w jakiejś mierze jednak chyba trochę wpływ i dużego zaangażowania kobiet w akcji oświatowej w XIX wieku, bo jednak do pań też należą tutaj bardzo duże zasługi dotyczące tworzenia podstaw polskiego społeczeństwa, o czym rozmawialiśmy. No a także chyba w jakiejś mierze był to wpływ tej koncepcji piłsudczykowsko-lewicowych. Jednak panie w ruchu PPS-owskim odgrywały dużą rolę, no chociażby żona Piłsudskiego i być może to też w jakiejś mierze ważyło.
Fragment artykułu z 26 maja 1935 roku w Polonii.
Podstawą wszelkiego życia zbiorowego jest zaufanie. W walce o zabezpieczenie pokoju w świecie i stworzenie warunków wspólnej pracy dla dobra narodów na pierwsze miejsce wysuwa się słusznie sprawa przywrócenia wzajemnego zaufania. Tym większe znaczenie ma wzajemne zaufanie obywateli i zaufanie ich do władz państwowych, na których ciąży obowiązek strzeżenia i urzeczywistnienia dobra powszechnego. Przeciwstawieniem zaufania jest zakłamanie.
Wojciech Korfanty, w pamięci przede wszystkim Ślązaków jest osobą uznawaną za twórcę niepodległej, który walczy jeszcze w czasie zaborów o polskość Śląska, jest uznawany za osobę, która w znacznym mierze przyczyniła się, że po trzecim powstaniu śląskim część Śląska przypadła Polsce po nieudanym dla Polaków przegranym plebiscycie, jest wydawcą i orędownikiem słowa polskiego na Śląsku, ale również w Wielkopolsce. Uważał, że przez słowo pisane, docieramy do inteligencji, budujemy tą inteligencję. Jest twórcą nowoczesnej chadecji w Polsce, również twórcą Stronnictwa Pracy, jest przeciwnikiem Józefa Piłsudskiego wyraźnym, ale trzeba powiedzieć, że może być wymieniany wśród tych najważniejszych, którzy przyczynili się do odzyskania przez Polskę niepodległość i budował tą niepodległość przez krótki okres niestety do czasów okupacji, zmarł chwilę wcześniej i dziś w pamięci zbiorowej powinien zapaść jako jeden z wybitnych wskrzesicieli niepodległej w 1918 roku.
Dzisiaj to wszystko. W audycji wypowiadali się profesor Zdzisław Biegański, historyk z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz dr Patryk Tomaszewski, historyk i politolog z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wykorzystane zostały fragmenty wystąpień i artykułów Wojciecha Korfantego oraz publicystów Polonii z 25 lutego 1919 roku, z 12 kwietnia 1926 roku oraz 26 maja 1935 roku. Za współpracę dziękuję Marcinowi Frydrychowi, a Państwu za uwagę. Spotykamy się za tydzień. Kłania się Robert Erdman.
Tyle było dni do utraty sił, do utraty tchu, tyle było chwil, gdy żałujesz tych, z których nie masz nic. Jedno warto znać, jedno tylko wiedz, że ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Pewien znany ktoś, kto miał dom i sad, zgubił nagle sens i w złe kręgi wpadł. Choć majątek prysł, on nie stoczył się, wytłumaczyć umiał sobie wtedy właśnie, że ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Jak rozpoznać ludzi, których już nie znamy? Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych? Jak oddzielić nagle serce od rozumu? Jak usłyszeć siebie pośród śpiewu tłumu? Jak rozpoznać ludzi, których już nie znamy? Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych? Jak odnaleźć nagle radość i nadzieję? Odpowiedzi szukaj, czasu jest tak wiele. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy.